Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w audycji Wieczorne piksele. Dziś porozmawiamy o kłopotach rodziców dzieci niepełnosprawnych i tych małych dzieci, i tych dorosłych, a także o próbie rozwiązania tych problemów, bowiem weszła w życie ustawa Za życiem. Ustawa głównie zajmuje się malutkimi dziećmi i takimi, które jeszcze są nawet w łonie matki, ale także podejmuje kwestie dzieci starszych, dzieci dorosłych, choć, jak twierdzą rodzice, sami rodzice, w znacznie mniejszym stopniu. Nadzieja jest taka, że ustawa jest wciąż konsultowana, wciąż będzie jeszcze dopracowywana i poprawiana, więc może też w większym stopniu skupi swoją uwagę na dzieciach starszych, także na tych dorosłych już niepełnosprawnych. Zacznijmy od wizyty w pewnym domu, bardzo miłym, cichym, przytulnym, na prowincji, gdzie rodzice mają troje dzieci, w tym jedną dziewczynkę niepełnosprawną, bardzo chorą, bardzo ją także kochają i robią wszystko, żeby córce ulżyć w cierpieniu.
Wychodzimy praktycznie na podwórko tylko wieczorami, jak już jest spokojnie, cichutko, teraz w porze letniej. To jest bardzo, bardzo miła chwila, bo Ola wyczuwa, że jest na powietrzu, słyszy odgłosy ptaszków i ona bardzo się cieszy. Ona się głośno śmieje, nie? To jest piękne. Ja sobie, no, przypomnę tylko pierwszą. Ona jak była malutka, nie umiała się śmiać. I coś przyszło nam do głowy, że puściliśmy jej dźwięk z telefonu i tam był kogut. I ona śmiała się w głos, ona się śmiała, a ja wtedy byłam jeszcze z moją siostrą jedną i myśmy płakały. Tak jak ja teraz. Bo to było szczęście.
Olcia, staniesz jeść. To ty sprawdzi, czy masz jedzenie, czy nie.
Które Oli nie znają, nie? To są nieraz przerażone.
Bo oddycha tak, nie? Chociaż jak była w zeszłym roku w przedszkolu, to dzieci nie reagowały źle, nie? Parę razy wdawały jej się.
Ale te młodsze.
Te młodsze, tak, no.
A co pan teraz robi?
Naciągam jedzenie.
Wstrzykawkę,
tak.
To taki drink.
Ona ma swoje odżywki, nie?
I podaje pan to mleczko w taki wężyk, który jest przytwierdzony do brzuszka, tak?
Tak.
Czyli dieta tylko płynna.
Od razu do żołądka tutaj, nie?
Potrzebuje to na co dzień ssaka, nie? Nawet przy podróży potrzebujemy ssaka z akumulatorem.
No tu jeszcze rodzice mają ten
koncentrator tlenu.
No, koncentrator tlenu tutaj.
Tlen też dostaje co drugi dzień, nie? Tlen dostaje, tak?
Tak, ma niedobory tlenu w organizmie. Z powodu zapowietrzania się, nie? To jest taka jej trudność w oddychaniu. Ma trudność dużo w oddychaniu i musimy jej mierzyć saturację. Mamy pulsoksymetry i kiedy on wskaże, że ma za mało tlenu w organizmie, musimy podawać jej tlen przez koncentrator tlenu.
Ile Ola ma lat?
Ola skończyła 7 lat. Ja jeszcze tylko spojrzę, bo to jest... Ma tak dużo schorzeń, że to nie sposób po prostu zapamiętać, a to wszystko było przy porodzie. I to już ona właściwie przy porodzie to było uszkodzenia wielonarządowe, obrzęk mózgu, zawał serca mięśniowego, co się zdarza 1 na 100 przypadków i to Ole też dotknęło. I zaburzenia krzepnięcia krwi, krwawienie wewnątrzczaszkowe, gdzie ona ma w tej chwili już zastawkę, wodogłowie. No i niewydolność oddechowa, intubowana. W ostatnim miesiącu, w marcu, nawet była przez 3 tygodnie pod respiratorem, bo nie mogła sama podjąć oddychania, miała takie trudności. Ona jeszcze rok temu przebywała w szpitalach tak do 11 razy. W ciągu roku była w szpitalu. Praktycznie byliśmy 2 tygodnie w domu, 2 tygodnie w szpitalu.
said to me about life, the truth, and being free. Yeah, you sang to me, oh, you sang to me. Now I live for how you make me feel. So I question all this being real, 'cause I'm not afraid of love. For the first time, I'm not afraid of love. This day seemed made for you and me, and you showed me.
Za życiem powie teraz Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Poczęły się takie konsultacje społeczne, żeby jeszcze dopracować szczegóły tego programu. Co prawda została podjęta uchwała Rady Ministrów już w grudniu 2016 roku, gdzie ten program jest bardzo szeroko omawiany. Nawet kiedy czytałam ten program, to zdałam sobie sprawę, że Pisał go ktoś, kto bardzo rozumie te osoby wymagające tego wsparcia. Mówię tutaj o rodzinach, które i matkach, i w ogóle rodzinie, która posiada dziecko niepełnosprawne. Nawet w momencie, kiedy jest w tym okresie takim prenatalnym, kiedy jest w ciąży i dowiaduje się osoba, że jest w trudnej takiej sytuacji, bo ma dziecko z jakąś wadą, to właśnie też ten program te osoby też obejmuje. Ja zawsze zazdrością patrzyłam, że w polskim systemie nie ma takiego wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Patrzyłam na Zachód, szczególnie bardzo często miałam taki przekaz z Holandii, że tam jest tak bardzo pięknie rozwinięta ta pomoc terapeutyczna i dla rodziny, i dla dziecka. U nas tego nie było. Ten program jest bardzo szeroki, bardzo dużo podmiotów w ten program będzie wchodziło. Począwszy chociażby od urzędów pracy, począwszy od pracodawców tych osób. Jest tu przewidziana nawet telepraca, jest też tak zwana rodzina wytchnieniowa, czyli rodzina może przez jakiś czas po prostu mieć takie wsparcie innych osób, że w momencie, kiedy to tam przewiduje ten program 120 godzin rocznie, na takie wytchnienie, bo ta rodzina też musi kiedyś odpocząć, tak? Bo ja wiem, że matka nie odda swojego dziecka, jeżeli go bardzo kocha i się nim zajmuje, ale też potrzebuje takiej odskoczni od tych problemów codziennych. W związku z powyższym nawet właśnie to wytchnienie dla tej matki jest tutaj w tym programie przewidziane. Ten program, tak jak pani powiedziała, wszedł, ale on jest jeszcze w dalszym ciągu konsultowany bardzo szeroko społecznie. Te konsultacje się rozpoczęły. W naszym województwie też jest przewidziana taka konsultacja. Na czym ona polega? Będą tutaj mogły się wypowiadać do tego programu, bo można się elektronicznie wypowiadać, ale też będzie można podczas tej konferencji się wypowiadać. 19 września będzie tutaj w naszym Urzędzie Kujawsko-Pomorskim taka konferencja na temat tego programu. Będą mogły wziąć udział osoby, które faktycznie mają takie zdarzenia w domach, bo do tych będzie po prostu skierowane zaproszenie do tych osób, ale też będą dwa warsztaty, czyli na przykład będziemy też odwiedzać instytucje, które tymi osobami się zajmują, żeby od strony tych instytucji również, jeżeli coś jeszcze w tym programie wymaga poprawienia, żeby w tym programie się znalazło. Więc to bardzo szeroko będzie tutaj jak gdyby konsultowane. W tej chwili można powiedzieć, że jeżeli osoba znajduje się po właśnie od stycznia 2017, można uzyskać taką pomoc jednorazową, jeżeli mówimy o tych zdarzeniach takich niekorzystnych dla rodzin, gdzie dowiadują się, że dziecko jest chore. Te 4000 zł to jest taka pomoc wstępna.
To jest tylko dla kobiet, które spodziewają się dziecka?
Spodziewają się, bądź się dziecko narodziło z jakimiś wadami, no ale właśnie. Po roku, po styczniu 2017, czyli to nie obejmuje jeszcze ta pomoc finansowa, bo jeżeli chodzi o program, to wszystkich obejmuje. Natomiast te 4000 zł, jeżeli się dzieci narodziły po 1 stycznia 2017 roku, mają prawo otrzymać taką pomoc jednorazową w wysokości 4000 zł. I muszę powiedzieć, że w naszym województwie już takiej pomocy wypłaciliśmy na około 400 tysięcy złotych, czyli to też mówi o skali potrzeb i o skali osób rodzących się, które są jakby, no, wymagają tego wsparcia. Tak?
A co z tymi dziećmi, które na przykład mają 3-latka? Przyjdzie do Was pani Kowalska, powie: mój 3-letni Sebastian jest chory, ma dokumenty. Jak jej można pomóc? Co dla niej ten program przewiduje?
Mamy też, tak jak powiedziałam, instytucje. Są to, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi do lat 3, to są tak zwane żłobki. Też mają być przewidziane i ten program przewiduje, że to mają być specjalistyczne, integracyjne żłobki. Ja tutaj nawet dodam taki, pamiętam takie zdarzenie, tutaj spod bydgoskiego żłobka, gdzie rodzina dotarła z dziećmi niepełnosprawnymi. No one wyszły z systemu zdrowia i właściwie tak zostały pozostawione sobie, no, że jest ta opieka do lat 3, w związku z powyższym zgłosiły się do żłobka rodzice z tymi dziećmi. I pamiętam, jak pani, która prowadzi żłobek, mówi: te dzieci mimo że niepełnosprawne, one się bardzo fajnie, bo to jest żłobek integracyjny, one się bardzo fajnie wtopiły w te dzieci sprawne, więc bo to jest integracyjne, ale mówi, obserwowałam je, jak te dzieci chciały żyć. Więc pierwszą taką pomocą to są właśnie, trzeba szukać sieć żłobków integracyjnych, gdzie jest bardzo mocna rehabilitacja dla tych dzieci. Są też przedszkola integracyjne. To są takie instytucje, które jakby służą dzieciom.
A to już mamy... jest. A tak. Co z programem? Co program przewiduje dla tych osób, dla tych dzieci, które no, już się urodziły przed 2017?
No to jest, tak jak powiedziałam, nie ma tutaj jakichś nowości takich, tylko chodzi o dopracowanie, żeby te instytucje były nastawione i żeby to były takie kompleksowa pomoc, więc to jest jakby kontynuacja. Będą też, tutaj przynajmniej ten program przewiduje, domy dla samotnych matek z tymi dziećmi właśnie wymagającymi wsparcia. Te żłobki przewiduje, ale będą też takie instytucje terapeutyczne, które będą się w środowisku zajmować osobami, które tego wymagają. Także myślę, że ta sieć tej instytucji pomocowej, ona, mimo że to są takie pajęczynki, ktoś tam tym się zajmuje, ktoś tym, że to stworzy ten program, stworzy taką sieć pomocową, także ten rodzic na przykład jeżeli da do żłobka, powiedzmy, to nie pozostanie sam, kiedy to dziecko będzie musiało iść do przedszkola, będzie mógł też dać do tego przedszkola, będzie mógł dać do szkoły i tak dalej, bo to dopiero powstaje. Inaczej będą podchodzić do tego zdrowie, więc ci rodzice nie będą musieli wyczekiwać w kolejkach.
A no właśnie.
Tak. Nie będą musieli wyczekiwać, do specjalistów będzie dostępność, akurat jeżeli chodzi o te schorzenia, to ten program przewiduje, że do specjalistów będzie, nie będzie takich kolejek, jeżeli chodzi o właśnie...
Czyli będzie jakby osobna kolejka, tak, dla osób niepełnosprawnych, czy dzieci niepełnosprawnych, tak?
Tak, ta dostępność będzie po prostu, nie będzie czekał, ta osoba nie będzie wyczekiwała w kolejkach. Fakt, że te kolejki mają zniknąć dla wszystkich. Ale w tym momencie, no nie wiadomo jak to się stanie, natomiast na pewno ten program przewiduje, że jeżeli chodzi o zdrowie, to ma być pełna dostępność do specjalistów.
Dla Oli zbieramy pieniążki, jest taka potrzeba na rehabilitację. Ola potrzebuje rehabilitacji ogólnousprawniającej i praktycznie nie można tego przerywać. To są zabiegi, których nie można przerywać. W ciągu roku potrzebujemy takich 6 turnusów najmniej. No i taki turnus kosztuje 5000. Tylko jeden turnus jest jakby dofinansowany ze środków PFRON-u dla osób niepełnosprawnych i to są niewielkie kwoty, bo to jest 1500 zł niecałe. Całą kwotę na pozostałe turnusy musimy sami uzbierać od darczyńców, ofiarodawców i praktycznie cały rok szukamy, piszemy, prosimy, zabiegamy o to, żeby Oli nie zabrakło, bo Ola wystarczy, że opuści jeden turnus, jeden miesiąc będzie bez rehabilitacji i ona jest, robi się sztywna, bo ma spastyczność czterokończynową i mam wtedy jeszcze większe trudności z jej posadzeniem. Zbieramy również pieniążki tak na takie podstawowe, jak to się mówi, na cewniki do górnych dróg oddechowych, bo okazuje się, że Narodowy Fundusz nam nie refunduje. Refunduje tylko osobom, które są pod respiratorem. Ola nie jest pod respiratorem, na szczęście. I te cewniki są bardzo drogie, bo my od razu zakupując 600 cewników, co nam wystarcza, no górę na 2 miesiące, no to jest koszt 400 zł. I musimy sami to sobie zakupić. Musimy mieć gaziki, foleje, różne plastry, strzykawki, duże żanety. Na dzień dzisiejszy jeździmy wszyscy na rehabilitację całą piątką. Ze względu na to, że Olę trzeba pilnować w czasie jazdy, a Stasiu jest karmiony, jeszcze jest przy piersi i siłą rzeczy muszę go wziąć. No a Marce dla rozrywki. Też dwulatek, babcia z nim nie zostanie już tych 5 godzin najmniej. To jedziemy wszyscy. No czasami to wyładowanie energii jest, ale nie wiem jak to powiedzieć. Nie ma. nie można się poddawać. Nie poddaję się, zmęczenie przychodzi. Już ja jestem tylko zadowolona z przespanej nocy. I siłę regeneruję tylko przez noc.
Dziś mamy narzekają niepełnosprawnych dzieci, że ta rehabilitacja to się należy tam raz w roku czy dwa razy i że te kolejki są niesamowite, więc generalnie muszą też korzystać z prywatnych rehabilitantów.
Tak, do rehabilitacji, ale też będzie można korzystać na przykład z więcej będzie tych środków na złamanie barier w domu, żeby przystosować sobie czy łazienkę, czy pomieszczenia dla tego dziecka niepełnosprawnego. Będzie można też wyjeżdżać raz na rok, bo teraz w tej chwili jest raz na dwa lata, na takie turnusy rehabilitacyjne. Pracodawca, który zatrudni na przykład, bo będzie sytuacja, gdzie na przykład mama odda dziecko do instytucji, w sensie do południowo, tak? Że potem po pracy, tak. Więc pracodawcy, którzy zatrudnią osobę, która ma, opiekuje się takim, gdzie dostaną też dofinansowania na zatrudnienie, na telepracę, to nowość jest ta telepraca, będzie można wykonywać tą pracę w domu, więc naprawdę jest to takie dosyć szerokie, bym powiedziała, jeszcze nie do końca dopracowane, ale myślę, że te konsultacje tutaj pozwolą na to, że jeszcze jakieś zmiany tutaj w tym programie nastąpią. Niemniej to już jest wielka odskocznia do tego, co było.
Ale jeszcze nie funkcjonuje, jeszcze trzeba poczekać. Mniej więcej, jak pani sądzi, ile to potrwa? To żeby na przykład kobieta mogła pójść do pracy, chętniej ją pracodawca przyjmie, jak dostanie dofinansowanie, bo w tej chwili może być odwrotnie, może pomyśleć tak, ma chore dziecko, będzie mi co chwilę szła na jakieś zwolnienia, tak? I nie będzie dyspozycyjna. A teraz jak dostanie dofinansowanie, no to może i łatwiej będzie takiej kobiecie znaleźć odpowiednią pracę.
Proszę panią, ten program funkcjonuje, z tym, że te konsultacje, żeby ten program poprawić, będą trwały do marca 2018 roku.
Ale przepraszam, funkcjonuje, czyli już teraz pracodawca może dostać dofinansowanie, jak zatrudni matkę niepełnosprawnego dziecka?
Według tej uchwały to tak, może już się ubiegać. Na ten rok jest przewidzianych 511 milionów złotych, a w kolejnych w ogóle latach, bo to jest taki program napisany na 3 lata, jest przewidziane w budżecie 3 miliardy 700 milionów złotych, więc to są potężne pieniądze.
Z takich konkretów, czyli tak, to jest bardzo istotny konkret, ten pracodawca, który dostaje pieniądze za zatrudnienie matki niepełnosprawnego dziecka, a te kolejki, no to przecież nadal są.
Ja wiem, ale to ma być, mówię, ja wiem, że to jest w tej chwili dopiero start tego programu, bo to jest styczeń 2017, kiedy ten program startuje, natomiast ma to być zniwelowane. Być może to będzie stopniowo, ale docelowo na pewno te osoby nie będą w kolejkach wyczekiwać do specjalistów.
Bo tak teraz zakłada, jeszcze czekają.
No, nie sprawdzałam, jak to jest, ale taka jest prawda, że ten program dopiero wszedł, więc nie ma co oczekiwać, że nagle się wszystko tak zmieni, ale stopniowo na pewno dojdziemy do tego, że tych kolejek nie będzie.
Wojciu, kto tu jest na tym zdjęciu?
Matka Boża.
Tak, a tu?
Jan Paweł II, papież.
A gdzie on jest teraz?
W niebie.
Moje pierwsze pytanie rano, jak wchodzę do córki do pokoju, to jest przed godziną 6 rano, to jest, jak Weronika przespała? Czy nie płakała? Bo był taki okres, że miała takie kłopoty z jelitkami, bo jak...
Tak, bo tu jest poniechodzące, zastój, prawda?
Jakieś zastoje tak tych gazów. Inne jak przespała? No... Pić dostała, bo córka ją całą noc tam co dwie godziny poi herbatką, żeby te nerki pracowały jej. No to są takie tylko pytania i tak, no mówię, nie planujemy, nie wyjeżdżamy nigdzie, bo boimy się, że jak będziemy gdzieś dalej od domu, a nie daj Boże coś się stanie, to trzeba jechać do szpitala, tam gdzie już nas znają. Nie?
W domu jest najlepiej nam, także... Tak, nie, nigdzie nie chcę jeździć, ja się czuję najlepiej w domu, jak dziecko jeszcze jest zdrowe, to jest najważniejsze. Opieka 24 godziny na dobę.
Mama, coś mi wiejesz tu?
Tak, zaraz się coś wleje. A co to jest?
Kubetek, kto tu pisze, mama?
Radio? Polskie Radio, Pomorza i Kujaw.
Wiesz mi coś do kubeczka?
Wleje. A co mam ci wlać do kubeczka?
Herbatkę.
Bardzo proszę.
By pani płakała, jak się Weronisza pięknie modzi. Ona miała rozszczep kręgosłupa.
Weronika ma rozszczep kręgosłupa.
Weronika ma rozszczep kręgosłupa.
O, Weronika, to jest nasze oczko w głowie. Tak, bo trzeba o nią bardzo dbać. I się cieszymy, że już jest lepiej, że już nie choruje tak często. W ciągu roku to miała 5 operacji, przechodziła. Nie, to jest naprawdę jest. Jedyny rodzynek, no mówią, nie jak nie słyszę, ale jest rodzynek.
Urodziła się z jednym punkcikiem.
Z jednym punkcikiem.
O wadze niecałego kilograma. Lekarze nie dawali żadnych szans, ponieważ tylko serduszko leciutko biło. No ale dzięki jej sile i determinacji lekarzy udało się. Z tym, że dziecko jest dzieckiem niepełnosprawnym, bo ma wadę wrodzoną, rozszczep kręgosłupa z wodogłowiem. No efekt jest taki, że dziecko jest niechodzące, ale jeździmy na rehabilitację. Także mam nadzieję, że kiedyś coś się zmieni. No póki co jest od samego urodzenia rehabilitowana, więc nie stoimy w miejscu. Jest na tyle usprawniona, że funkcjonuje. Miała nie widzieć, miała nie słyszeć, miała nie mówić, a widzi, słyszy, mówi. Głowa pracuje, także najważniejsze. Jesteśmy pod opieką wielu specjalistów, którzy mówią, że Weronika świetnie wyszła. Z wcześniactwa oczywiście, natomiast no, jeśli chodzi o te nóżki, no, to jest sprawa kręgosłupa, więc wiadomo, to jest rdzeń naszego organizmu, bardzo ważne, prawda? Także, no ale mam nadzieję, że kiedyś zrobi swój pierwszy krok. Patrząc z perspektywy czasu, po prostu nie wiem, jak człowiek był w stanie tyle rzeczy przeżyć, tak? Tyle rzeczy, tyle emocji, tyle nerwów, tyle płaczu, łez, tych złych myśli, no bo wiadomo, że niby nadzieja zawsze jest, ale po rozmowie z lekarzem zawsze było, wie pani co, ale tu jeszcze to wyszło, ale tu, ona sobie nie radzi, płucka chore, jakieś tam jeszcze były na początku zapalenie płuc, później miała też jakąś rozedmę w płuckach, żółtaczkę miała też non-stop, jakieś zakażenia były, no to były takie rzeczywiście niepokojące obrazy na przyszłość, miała też wylewy krwi do mózgu, zostało w wodogłowie, ale funkcjonuje zastawka, którą ma wszczepioną. No dzięki temu się rozwija i dobrze. No i pani sama widzi. Żurawinkę pije Weronisia na wzmocnienie, na uodpornienie, na zdrowy układ moczowy, na zdrowe gardełko, tak?
Mamo, nie grzesz mi tylko.
Bo przeszkadzasz mi, gaduło.
Mamo, nie grzesz mi.
Nie będę ci grzesz, ani przeszkadzaj mamusi, nie wolno przeszkadzać. Jak mamusia z panią rozmawia, to nie wolno przeszkadzać, tak?
W 20 tygodniu ciąży dowiedziałam się, że będzie dziecko miało rozszczep kręgosłupa i udaliśmy się do kliniki na Śląsku, pewnej tam bytomskiej, gdzie robiona jako jedyna klinika w Polsce i w Europie, która specjalizuje się w operacjach na płodzie, tak zwanych. I tam żeśmy poddali się właśnie operacji zamknięcia tej przepukliny w łonie jeszcze mojej, więc Weronika miała zabieg zrobiony i zostałam zamknięta i została włożona do brzucha z powrotem. To jest bardzo skomplikowane, to tak wie pani się wydaje, ale tak było rzeczywiście. Operacja była długa, bardzo trudna, bardzo skomplikowana. No i niestety po 4 dniach dostałam zakażenie organizmu i dlatego przez ten incydent Weronika się urodziła przez wcześniej, ponieważ to było ostateczne wyjście z sytuacji.
Ja ją widziałam w ogóle pierwsza, jak ona się urodziła, bo ja tam pojechałam na Śląsk i ja narobiłam rabanu, bo córka już była umierająca. I ja narobiłam rabanu, ruszyłam wszystkich docentów, nie wiadomo kogo, bo to była niedziela wieczorem, żeby ją ratowali i dziecko, bo ona już umierała. Ona umierała, ona miała zapalenie otrzewnej, miała bardzo złe wyniki krwi i w ostatniej chwili, ostatnie momenty już były, że można jeszcze było uratować i jedną i drugą. I ja ją widziałam pierwsza, więc powiem pani szczerze, że bałam się jej dotknąć, żeby jej nie zrobić krzywdy, bo to było takie maleństwo, niecały kilogram ważyło. To była garstka w porównaniu z moimi rękoma, to była drobinka. I nawet jak zięć mi się pytał, jakie ma włosy, to ja powiedziałam, że ma...
Że ma białą.
Ona miała czarne, nie? Pani doktor, która się tam nią opiekowała, bo musiałam też, jak pojechałam do tego Zabrza z Bytomia, musiałam się okazać dowodem, kim jestem, bo też nie wpuszczali wszystkich. Ta pani doktor mówi, no niech pani dotknie ją. niech pani ją pogłaszcze, niech pani czuje tą bliskość, to ja tak ją dotykałam, po prostu się bałam, żeby jej nie zrobić krzywdy. No ciągle mieliśmy niepokój, czy ona przeżyje, bo córka jak już doszła do siebie, to wróciła do domu, mała była tam w tym Zabrzu. To kilka razy dziennie wykonywaliśmy telefony, jak ona się czuje, co z nią tam się dzieje. To każdy telefon to dla nas to były straszne chwile oczekiwania na tą odpowiedź. No a potem najpierw było, dlaczego akurat nasza taka się urodziła. Ale stwierdziłam, że skoro najpierw córka urodziła, jej też tłumaczyłam, urodziła syna, który był zdrowy, który rośnie i jest nadal zdrowy, a koleżanka, która mieszka 3 kilometry dalej, urodziła dziecko też chore. No więc tak chyba musi być, że gdzieś ktoś nam daje to dziecko, bo wie, że to dziecko będzie miało właśnie tu opiekę, nikt jej nie odda do domu dziecka, nikt jej nie wyrzuci na śmietnik, że będziemy wszyscy o nią walczyli. A poza tym to takie dziecko, no musi być. Musi być, bo to uczy ludzi jakiegoś poszanowania dla takich osób. Uczy wrażliwości, uczy jakiegoś, no już nie wiem jak to określić, ale po prostu musi być takie dziecko, żeby ludzie myśleli, że nie wszystko jest ładnie i pięknie, że są jeszcze rzeczy, które mogą spotkać każdego w każdej chwili. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. We'll be right back.
niepełnosprawne.
Dziecko jest niepełnosprawne. A powiedz pani, dlaczego jesteś niepełnosprawna? No nóżki jakie masz, powiedz pani.
Jak mam nóżki, będą chodzić.
A teraz nie chodzą, bo są jakie? Chore, tak?
Chore.
No powiedz, gdzie jeździsz?
Wiem, do pokoju do pani Żajdy.
I co tam robisz?
Masuję się na rehabilitację.
Na rehabilitację?
Tak. Nie?
Myślę, że czym wcześniej dziecko się dowie, że jest troszkę inna od rówieśników, tym lepiej dla niej. Ona w tej chwili wie, że jest inna, ponieważ ma nóżki niesprawne, ponieważ nie chodzi, ponieważ przemieszcza się na wózku, więc ona sobie zdaje sprawę z tego, że jest po prostu innym dzieckiem. Tak? Dzieci obok biegają na podwórku. Ona mówi do dzieci, podejdź do mnie, bo moje nóżki nie chodzą. Próbujemy ją już z tym oswajać i myślę, że nam się jakoś udaje. Zobaczymy, jak będzie starsza, być może będzie temat trudniejszy. No, ale myślę, że zrozumie to. Dokładnie to nie powie mi nikt, jakie są szanse. Tak naprawdę musimy tylko wierzyć w to, że będzie dobrze. Lekarze, nie jeden lekarz mówi, że będzie chodzić, być może o kulach, przy pomocy kulek będzie starsza. Drugi lekarz, że bardziej na wózek mam się nastawić. Więc tak do końca. Nie wiem, co będzie. Zobaczymy, czas nam pokaże.
Wierzymy głęboko. Ja będę chodzić.
Jak rozumiem, poza tymi 4000, które są tylko dla dzieci, czy rodziców dzieci, które urodziły się po styczniu 2017, pozostałe formy pomocy są dla wszystkich rodziców i dzieci niepełnosprawnych.
Tak, one są już częściowo dostępne, tak jak powiedziałam. I żłobki, i przedszkola, i szkoły integracyjne. Ale
przedszkola i szkoły to były już 5 lat temu i 10.
Ja wiem, tylko że tutaj ma być, jeżeli chodzi o żłobki, to tutaj ma być ta pomoc specjalistyczna. My też te rodziny mają otrzymywać asystentów osób niepełnosprawnych, czyli też, żeby te rodziny miały wytchnienie w domu. Mimo, że te instytucje istniały, ale mają być dopracowane te działania terapeutyczne do właśnie tych schorzeń, które to dziecko będzie miało. W związku z powyższym będzie to taka pomoc szeroka. Będą też różnego rodzaju specjalistyczne ośrodki, które będą też świadczyły tą rehabilitację. Łącznie z tym, że w te działania musicie również głęboko i to bardzo mocno włączyć zdrowie, bo od tego się wszystko zaczyna.
Czy te konsultacje będą też obejmowały rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale już starszych, urodzonych przed styczniem 2017? Bo dlaczego o to pytam? Bo przypomina pani sobie kilka protestów bardzo głośnych, łącznie z okupacją Sejmu, właśnie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, to były starsze dzieci, także były tam osoby z naszego regionu. No i oni opowiadali o swoich problemach, to było rzeczywiście przerażające. Czy oni też mogą liczyć właśnie na taką pomoc i też mogą wziąć udział w tych konsultacjach?
W konsultacjach na pewno, ponieważ jest utworzona strona nawet, gdzie można internetowo podać swoje uwagi do tego programu. A dwa, można powiedzieć, że te osoby są bardziej doświadczone niż te osoby na starcie, więc warto też z tego skorzystać. Tak jak powiedziałam, jak czytałam ten program, to uważam, że to ktoś napisał, kto zna temat. Bo gdyby ktoś nie znał i tylko teoretycznie ten temat tutaj zgłębił w tym programie, to byłoby to zauważalne, więc można skorzystać i na pewno będą korzystać i tu jest otwarta debata dla wszystkich.
Mówimy na razie o dzieciach maleńkich bardzo. A co z tymi osobami, które no już kończą szkoły, mogą to być szkoły specjalne albo szkoły integracyjne, wyuczyły się zawodu, no i stają tak naprawdę przed dorosłym życiem, często bardzo okrutnym. Czy też program przewiduje jakąś pomoc dla nich? Czy one sobie znajdą pracę? Czy poradzą sobie w tej pracy? Czy pracodawcy, mając do wyboru osobę zdrową i chorą, niepełnosprawną, na przykład intelektualnie, zatrudnią osobę niepełnosprawną intelektualnie, czy nie będą się obawiali?
No na dzień dzisiejszy funkcjonują zakłady pracy chronionej, które te osoby niepełnosprawne zatrudniają. Nawet mają taki obowiązek wskaźników procentowych, musi być tam zachowany wskaźnik procentowy. Mamy zakłady aktywności zawodowej w naszym województwie. Jest ich 5, natomiast ponad 60 jest zakładów pracy chronionej. Niemniej jest to ciągle mało, natomiast tutaj bym też mówiła o pracodawcach, żeby jednak się otworzyli bardziej na te osoby niepełnosprawne, bo jeżeli jest osoba, która prowadzi tą osobę niepełnosprawną, to potem, bo tak jest, że nie ma tej inicjatywy u tych osób, ale kiedy im się pokaże takie czynności, które się powtarza, to one są bardzo dokładne w tym, bo one się bardzo przejmują pracą. Życzyłabym sobie, żeby jednak ten rynek otwarty był bardziej przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Fakt, że musimy się liczyć z tym, że ta osoba nie będzie nigdy tak mocno wydajna jak osoba sprawna, ale też nie pozostawiajmy tych osób w domach. Ten program być może w dalszej części, bo tutaj mówimy na razie o tych dzieciach, które się dopiero narodzą i tak dalej, ale też spowoduje również, że też te osoby, które w tej chwili poszukują, bo chciałam powiedzieć, że mam też sygnały i to bardzo często słyszę, że dzieci wychodzą z tych szkół integracyjnych, mają tam powiedzmy po te 24-25 lat i właściwie dla nich nie ma już, tak na dobrą sprawę, nie ma nic. I bardzo często są te dzieci w domach, żeby one nie były. Są też placówki takie, które no, środowiskowe domy. Można do tych, do WTZ-ów, tam jest ograniczony też wiekowo WTZ, natomiast środowiskowe domy też przygotowują, jeżeli widzą, że ktoś może wyjść na otwarty rynek, to też prowadzą taką terapię, bo to jest takie jakby uspołecznienie tych osób chorych, żeby one nie pozostawały w domu, a jednak umiały się znaleźć w teatrze, w kinie, w kawiarni i tak dalej. W związku z powyższym też mogą do takich placówek wchodzić. Ta terapia i rehabilitacja jest naprawdę w tej chwili duży nacisk kładzony na to, żeby te osoby się też uspołeczniły. Są ale mieszkania dyrektor, wspierane.
No tak, ale to tu już jest piłeczka po stronie pracodawców, bo załóżmy, że warsztaty terapii zajęciowej, domy środowiskowe zrobią swoje, na tyle zrehabilitują te osoby, że one sobie będą, no lepiej albo gorzej, ale będą sobie radzić w środowisku osób zdrowych, ale piłeczka jest po stronie pracodawców, czy zechcą zatrudnić, sama pani mówiła, że one są jednak mniej wydajne, tak? Czy w związku z tym jest jakiś, mogą liczyć pracodawcy na jakieś zadośćuczynienie za to, że przyjmują te osoby niepełnosprawne do siebie, do pracy?
No tutaj akurat ten program przewiduje, natomiast jeżeli chodzi o pracodawcę, jeżeli tworzy stanowisko pracy, może z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymać środki, wtedy to stanowisko musi być przynajmniej, żeby te środki, jak skonsumuje pracodawca, to przynajmniej przez rok, czy tam przez 2 lata musi zatrudnić osobę. Ale myślę, że jeżeli to nie będą, bo mówimy tak, do pracodawcy nie przyjdą wszyscy masowo niepełnosprawni, tylko będą to pojedyncze osoby. W związku z powyższym będzie też jakby, no, no rozumiem, że one są mniej wydajne, ale też, żeby też te osoby czuły się potrzebne, bo żeby nie zostawały w domach, bo jak w domach zostaną, to będzie potem też problem, tak? W związku z powyższym takie zachęty do, no być może tutaj jakieś inne jeszcze zachęty się pojawią w tym programie, ale dzisiaj to można właśnie, doposażenie stanowisk pracy, można też taką refundację przez 12 miesięcy otrzymać, jeżeli się zatrudni osobę niepełnosprawną. To są takie na dzisiaj te. Ja myślę, że tu wszystko zależy od czynnika ludzkiego, bo na Zachodzie mamy osoby niepełnosprawne, które pracują. Ja nawet w Krakowie będąc spotkałam, czy w restauracji, osobę, która była niepełnosprawną, w stopniu znacznym, ale też podawała do stołu tą kawę, herbatę i myślę, że pracodawcy powinni się bardziej otworzyć. Nie wszystkie zawody, ale proszę Państwa, bardzo ładnie sobie ci ludzie radzą w recepcjach. No, byłam wczoraj w Zakładzie Aktywności Zawodowej, cateringi różne, więc przygotowują posiłki. No, można też przy braku rąk do pracy, bo dzisiaj już mówimy o rynku pracy, gdzie brakuje nam rąk do pracy, przychodzą obcokrajowcy pracować, ale też możemy te osoby jakby z tych osób też skorzystać, w sensie takim, że to będzie taka obopólna reakcja, dobra. Ten nie będzie siedział w domu, ten niepełnosprawny, a tutaj będą ręce do pracy. Być może to będzie trochę wolniej robione, wykonywane czynność, ale można to zapełnić tą niszę, tak, tymi osobami.
Jak już wspominałam na początku programu, Ustawa za życiem to jest światełko w tunelu dla wielu rodzin, dla wielu także samotnych kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci, a także kobiet w ciąży, ale mówimy o maleńkich dzieciach. Natomiast jak twierdzą rodzice dzieci dorastających albo już osób niepełnosprawnych, takie, które ukończyły 18 rok życia, ustawa za życiem nie bardzo im pomaga. I ustawodawca w tym wypadku, zdaniem tych rodziców, no, nie skupił się, mówiąc delikatnie, na ich problemach. Iwona Hartwich.
Ta ustawa, no niestety z przykrością no, trzeba stwierdzić, że tutaj, jeżeli chodzi o te dorosłe dzieci niepełnosprawne po 18 roku życia, to często jest tak, że one są naprawdę zostawione same sobie, bo po skończonej edukacji po prostu dla tych osób często nie ma nic.
Walczyliście też państwo kilka lat temu, zresztą tak. Wasza walka była długa.
W 2014, no, tak niedawno, całkiem niedawno. Ale czekaliśmy na nową władzę, i która tak naprawdę utworzyła kolejny zespół do spraw rozwiązywania problemów rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Ja uczęszczam też na ten zespół do Warszawy, bo w Sejmie w 2014 roku mówiliśmy również o dostępie takim szerokim do rehabilitacji dzieci. Tak. O ośrodkach, o tym, że dzieci nie mają po prostu placówek, tak? Brak placówek, ale mówiliśmy również o zasiłku pielęgnacyjnym, tak, który jest już 11 lat, 153 zł. Ja sobie przypominam, bo na audycjach nawet u państwa wszyscy posłowie mówią, że trzeba pomóc, tylko wie pani, no teraz jest taka sytuacja, że osoba niepełnosprawna dorosła, która tak naprawdę jest wykluczona, bo to są osoby wykluczone z głodowymi rentami socjalnymi i ta renta socjalna wynosi 84% najniższej renty ZUS. To wie pani, co zachodzi takie pytanie, pani redaktor? Dlaczego 84% najniższej renty ZUS na najbardziej poszkodowanego człowieka? Dlaczego renta nie może być 100% przynajmniej najniższej, bo my mówimy o najniższej?
Tak, tak.
Tak, a jest cały czas 84%. To jest ściana, no to jest mur. To wie pani, co my...
Ale w ogóle nie macie odpowiedzi w ogóle? Czy macie?
Mamy odpowiedź, która mówi nam, że nieprzewidywane są takie podwyżki. No to jeżeli takie podwyżki są nieprzewidywane, a w dalszym ciągu, no umówmy się, są to kwoty głodowe, no to w takim razie przyjdzie rodzicom, nie wiem, no znów wyjść na ulicę.
No właśnie, bo wychodziliście kilka razy, łącznie z blokadą.
Nie kilka razy, pani redaktor, my wychodziliśmy kilkanaście. Ja sama w Toruniu z rodzicami blokowałam dwukrotnie most. Jeszcze był jeden jedyny wtedy, bo tego drugiego nie było.
I jeszcze była Warszawa, łącznie z okupacją Sejmu.
Warszawa łącznie z okupacją Sejmu, te 17 dni przeleżane na kafelkach i powiem tak, i całe szczęście, że tak się stało, bo byliśmy zwodzeni tylko obiecankami, jeździliśmy do Warszawy po prostu za ostatnie pieniądze, tak? I po prostu cały czas nam obiecano, coś nam obiecano. I w końcu tak naprawdę ten wstyd pokazany w tym Sejmie doprowadził do tego, że w końcu taki rodzic, który rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad swoim własnym dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymuje najniższą krajową. I całe szczęście, bo to jest nas ogromny sukces.
Ta ustawa za życiem również, ona jak mi mówiono, jest taka kompleksowa, wielowątkowa i tam również się mówi w niej, przewiduje się pracę właśnie dla osób niepełnosprawnych, już dorosłych, czyli na przykład dla takich jak pani syn. Nie ma pani nadziei, że będzie mu teraz łatwiej na przykład no, znaleźć cokolwiek?
Wie pani co, akurat tutaj akurat my byliśmy w dość tragicznej, ja mówię o sobie.
Tak.
Znaczy się o swoim synu. My byliśmy w dość tragicznej sytuacji, dlatego że my dwa i pół roku mój Kuba siedział w domu, nie robił nic i byliśmy zarejestrowani w urzędzie pracy. Teraz po prostu dla niego zaświeciło słońce i znalazł zatrudnienie w fundacji. Oczywiście jest to praca na pół etatu, oczywiście jest to praca z asystentem i ja jestem, że tak powiem, pod stałym telefonem, bo jeżeli chodzi o te wszystkie czynności, na przykład załatwianiu się, wiadomo, ja jestem potrzebna na każdy telefon, ale to są wyjątki. Ja nie wierzę w to, że teraz lawinowo będzie praca dla osób niepełnosprawnych, dlatego że tej pracy nie ma. I ja mam masę znajomych, masę koleżanek, które mają dzieci niepełnosprawne i w normie intelektualnej, i dzieci są upośledzone umysłowo. naprawdę tej pracy nie ma. Za dużo już przeżyłam w swoim życiu, żeby po prostu w to uwierzyć. Tak samo mówi się o tym, żeby opiekunów wdrażać na rynek pracy, prawda? Mm-hmm. W tym programie Za życiem. Jak rodzic takiego ciężko niepełnosprawnego dziecka ma iść do pracy? Ja bym chętnie poszła i próbowałam. Ale kto zaopiekuje się moim synem na 10 godzin dziennie?
No tak, ale w takiej sytuacji, kiedy na przykład dzieci niepełnosprawne są w przedszkolu czy w szkole integracyjnej, to rozumiem, że w tym czasie rodzice mogliby pójść do pracy, a pracodawca ma dostać jakieś dofinansowanie.
Wie pani co, inaczej myśli rodzic jeszcze takiego małego dziecka, bo aha, on być może, rzeczywiście, może by coś znalazł dorywczo, nie wiem, gdzie tą pracę, ale być może, ale rodzic już takiego dziecka 15-16-letniego, wie pani, kiedy, jeżeli to dziecko jest w szkole, czy powiedzmy w gimnazjum, mm-hmm, tak, czy w podstawówce, to jest właśnie opieka wytchnieniowa dla tego rodzica, mm-hmm, bo on musi odpocząć. On, ja nie wiem, jak państwo sobie wyobrażają, że on pójdzie z pracy do pracy, przecież, bo ja rozumiem, że mówimy o ciężkich przypadkach.
Tak. Mm-hmm.
Mówimy o dzieciach w stopniu znacznym, niesamodzielnych. Bo wie pani, często na tym zespole jest tak, że się odzywa na przykład babcia dziecka z zespołem Downa, mhm, i na przykład dziecko ma 6 lat i ta pani mówi, że chętnie mama poszłaby do pracy, tak? Ale to jest małe dziecko, do tego jeszcze jest babcia, a może jeszcze druga babcia, a może ciocia i wujek, a często w tych rodzinach jest tak, że są sami rodzice i opiekują się tym dzieckiem, nie ma pomocy. I wtedy ten rodzic naprawdę nie może iść do pracy, choćby bardzo chciał. To monitorowaliśmy ostatnio i o tym też rozmawialiśmy, że jeżeli mówimy o dzieciach w stopniu niepełnosprawności umiarkowanym, tak, mm-hmm, to oczywiście, może jest taka szansa, może zaznaczam, ale jeżeli mówimy o dzieciach w stopniu niepełnosprawnym, w stopniu znacznym, nie widzę możliwości.
Nie
widzę możliwości. Nie, bo wtedy rodzic ma wyjście, tak? Rodzic albo idzie do pracy i sobie układa życie po prostu pod siebie. No niestety, no tak jest. Mhm. Albo po prostu decyduje się na opiekę nad tym dzieckiem, a wtedy ona jest całodobowa. Wtedy ona potrzebuje pomocy państwa, ale na przykład potrzebuje taki rodzic pomocy, bo też tutaj z naszego podwórka mamy mamę, która nie może pójść na operację, bo ma dziecko leżące z rurką i nie ma opiekuna medycznego, który by się zajął na przykład. Nie ma ośrodka w Toruniu. No to są właśnie te jeszcze szczególne przypadki.
Reasumując, program Za życiem no was nie zadowala, bo właściwie nie jest dla was, waszym zdaniem, tak, państwa zdaniem dedykowany.
Tak, nie jest zadedykowany, dlatego że nasze dzieci już skończyły 18 lat, są w świetle prawa dorosłe, co oczywiście nie jest prawdą, bo te nasze dzieci zawsze będą dziećmi. Ten program no, jest tutaj nie dla tej grupy, nawet dla szerokiej grupy, bo przecież proszę pamiętać, że przecież nawet jest program 500+, prawda?
Tak.
I to też nie jest pomoc dla tej grupy.
Bo już
pomoc
skończyło 18 grupy. Lat, tak?
Tak, i tak, skończyło dziecko niepełnosprawne 18 lat i z tym się wiąże szereg nieudogodnień, bo to jest i brak, i zmiana lekarza, i neurologa, no to takie jest wszystko naprawdę, mhm, postawione na głowie, ale mówię, nawet ten program 500+, też nie dotyczy tych osób tak naprawdę, które mają orzeczenia na stałe w większości, nie?
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ustawa zostanie dopracowana, doprecyzowana, częściowo być może zmieniona, a na pewno rozszerzona, i o to chodzi rodzicom dorosłych osób niepełnosprawnych albo dorastających osób niepełnosprawnych, tak żeby oni nie mieli poczucia zapomnienia i poczucia krzywdy. Kończy się już audycja Wieczorne Piksele. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.